Nie wiem, czy było słychać, co mówię o politykach Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle o politykach. Sam jestem ciekawy, nie było słychać. Uff, jak to dobrze. Mój Boże, państwo nie za kotarkę nie zajrzeli. To wszystko dlatego, że przedwcześnie zacząłem rozmowę. Profesor Antoni Dudek, nie mogłem się opanować. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Mówiłem o myśleniu polityków i że niektórzy myślą, że to jest zdziwienie zawsze dla mnie, jak to odkrywam, a pan profesor był optymistą, mówiąc chyba, chcąc powiedzieć, że politycy to jednak są osoby myślące.
Znaczy, zwłaszcza ci będący liderami, bo w przypadku tych, że tak powiem, polityków, którzy mają rolę tła pełnić, no to już niekoniecznie oni muszą za dużo myśleć, bo wtedy lider się czuje zaniepokojony, że to może grozić jakąś niesubordynacją. Ale mówiąc poważnie, nie jednak politycy myślą, tylko obawiam się, że zbyt często myślą o interesie swojej partii, a zbyt rzadko o interesie ogólnym. No ale niestety tak już jest.
Albo o swoim interesie partykularnym, osobistym, to się też często zdarza.
Tak, w ramach partii, oczywiście, tak.
To tak, dzień dobrze, 10. kadencja, kanał Dudek o historii już rok, zdaje się, obchodzi, więc zacznę od pytania historycznego. Gdyby pan profesor miał tą kadencję, która startuje, przyrównać do którejś z poprzednich, to jaka panu na myśl przychodzi?
No wie pan, jednak trochę mi przychodzi rok 2005 do głowy i 2007, dlatego że 2005 w tym sensie, że zdaje się, że wtedy rozpad niedoszłej koalicji PO-PiS-u, która obiecała nam zbudować czwartą Rzeczpospolitą, zaczął się od awantury, że był jeden z elementów, kto ma być marszałkiem Sejmu, i zdaje się, że dzisiaj będziemy obserwować znowu wokół, tym razem nie marszałka Sejmu, bo to wiadomo, że będzie Hołownia, ale czy pani Witek zostanie wicemarszałkiem, czy raczej nie zostanie, jak PiS na to zareaguje, to w 2005, przypomnę, wtedy zwycięski obóz PiS-u powiedział, że będzie PO-PiS, ale pod warunkiem, że to Tusk będzie marszałkiem Sejmu, a nie Komorowski, którego z kolei Platforma chciała, no a Platforma nie chciała, żeby jej wyznaczać, kto ma być marszałkiem z jej ramienia. I to w tym sensie jest podobne do 2005, a do 2007 jest w tym sensie podobne, że no jednak, jak wiemy, PiS znalazł się wtedy w opozycji wobec po swoich krótkich rządach w latach 2005-2007 w opozycji do Platformy, która miała wtedy większość, no i dziś ma znowu tą większość, razem wprawdzie nie tylko z PSL-em, ale z innymi podmiotami, ale to będzie już taki, można powiedzieć, powrót do tej sytuacji PiS-u w opozycji. No i to dlatego te dwa skojarzenia mam najbliższe, natomiast oczywiście to się nigdy nie powtarza jeden do jednego. Dzisiaj skala polaryzacji konfliktu jest tak niewyobrażalnie głęboka w porównaniu z latami 2005-2007, że tu nic już kompletnie nie będzie takie same.
Właśnie, marszałek Witek, to jest ten temat no, główny, bo jeżeli dzisiaj coś się w Sejmie faktycznie wydarzy politycznego, takiego decydującego, to właśnie wybór prezydium Sejmu. To jest to, co pierwszy Sejm musi zrobić, jak rozumiem.
Tak, zdecydowanie tak. Pytanie, co się jeszcze poza tym wydarzy, bo tutaj jeśli chodzi o wybór prezydium Sejmu, no to właściwie są dwa tematy ciekawe. Po pierwsze, najważniejsze to jest, czy będzie marszałek, wicemarszałkiem pani Witek, a i co zrobi PiS, jeśli Witek nie zostanie wybrana, bo tu PiS ma do wyboru dwie opcje. Jedna, zgłosić inną kandydaturę i druga, nie zgłaszać nikogo. Co będzie oczywiście demonstracją i od razu spowoduje jeszcze głębszy konflikt na starcie. No a drugi w cieniu tego jest kwestia miejsca w prezydium Sejmu dla Konfederacji, czyli najmniejszego klubu, która z tego, co słyszałem, też już właściwie ma być pominięta, żeby tych wicemarszałków nie było za wielu, co uważam zresztą za błąd, bo ja jestem zdania takiego, że każdy klub, zwłaszcza jeśli nie ma ich 10, bo jakby było 10 klubów, to rzeczywiście wtedy byłaby to przesada, ale w tej liczbie, która jest w tej chwili w Sejmie formacji, uważam, że każda powinna mieć swojego wicemarszałka i tyle, i również Konfederacja pana Bosaka powinna mieć możliwość wyboru, no ale zapewne tak nie będzie, bo Konfederacji chwilowo nikt nie lubi, nikomu jest do niczego niepotrzebna, więc będzie sobie siedzieć w oślich ławkach poselskich chyba przez przynajmniej pierwszą część tej kadencji.
Kiedyś był spór nie tak dawno o PSL, kiedy w roku 15 PSL miało 16 posłów, wtedy wicemarszałka nie dostało, no ale ja muszę powiedzieć z pewnym, dzisiaj rano jeszcze raz to sprawdzałem, czytam umowę koalicyjną, co do prezydium Sejmu RP i tam jest takie wskazanie, że Koalicja Obywatelska ma mieć dwóch wicemarszałków Sejmu. Do tego jeszcze PSL ma mieć wicemarszałka Sejmu, Trzecia Droga też ma mieć jednego wicemarszałka Sejmu. Tak, PSL, Lewica, to by wskazywało, jakby koalicja chciała mieć tych wicemarszałków pięciu, o ile dobrze liczę.
To jest oczywiste, że koalicja chce zdominować prezydium Sejmu, ale akurat, wie pan, PiS miał w poprzedniej kadencji też, o ile dobrze pamiętam, dwóch wicemarszałków. No więc wie pan, Koalicja Obywatelska idzie śladem PiSu, no ale też faktem jest, że PiS w poprzedniej kadencji miał największy klub, a dziś największy klub będzie miał znowu PiS, a nie Koalicja Obywatelska. Ale wie pan, no kto temu, kto ma większość, zabroni sobie dopisywać różne rzeczy? No pewnie będzie miała Koalicja Obywatelska dwóch wicemarszałków. Ja powtórzę raz jeszcze. Ja uważam, że każdy klub powinien mieć jednego marszałka bądź wicemarszałka. Oczywiście Koalicja Obywatelska może się czuć pokrzywdzona takim rozwiązaniem, ale za to ma swojego premiera, czy za chwilę będzie miała swojego premiera, więc coś za coś. No to jest, no ale jak powiadam, to ja mówię o tym, co mi się wydaje, a politycy oczywiście zrobią po swojemu i będzie jak zwykle.
Zobaczymy, jak dużo tej woli politycznej tam będzie ukierunkowanej, panie profesorze, a kwestia w ogóle umowy koalicyjnej, skoro do niej zajrzałem, mówi się pierwsza oficjalna, publicznie dostępna umowa koalicyjna w polskiej historii. No i jakiej jakości to jest dokument?
Nie, znaczy zacznijmy od tego, że to nie jest pierwsza, bo niektórzy mają krótką pamięć. Niestety to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło ohydny, obrzydliwy i haniebny zwyczaj tajnych umów koalicyjnych. Wcześniej te umowy koalicyjne były jawne. Przypomnę, pierwsza umowa koalicyjna, jaką w ogóle w dziejach III RP zawarto, to była umowa między SLD a PSL-em w 1993 roku i ona była jak najbardziej jawna, w gazetach dostępna, mam taką broszurkę z jej tekstem. Później umowa AWS-u z Unią Wolności też była jawna, SLD z PSL-em była jawna i wreszcie Platformy z PSL-em po wyborach w 2007 też była jawna. Wprawdzie była krótka i niewiele z niej wynikało, ta jest po prostu ogromna w porównaniu z tą umową Platformy z PSL-em, ale wszystkie były jawne. Dopiero za czasów PiS-u zaczęły się kuriozalne uroczystości, gdzie w blasku kamer, reflektorów podpisywał pan Gowin z panem Kaczyńskim i panem Ziobrą umowy koalicyjne, tylko treści nie ujawniano. Więc to nie jest pierwsza jawna umowa koalicyjna. A teraz przechodząc do samej treści. Wie pan, no to jest, że tak powiem, na tyle ogólnikowe, żeby wszyscy to chcieli podpisać. Natomiast są tam pewne kierunki pokazane. Nie ma oczywiście tych najistotniejszego, czego mi tam brakuje, to jasnego pokazania mechanizmu podejmowania decyzji wewnątrz koalicji. To znaczy, gdyby było to profesjonalne, to na przykład tam powinno być napisane, że najważniejszym organem wykonawczym koalicji jest spotkanie czterech liderów, które się będzie odbywało co najmniej raz na. I to by obligowało Tuska, który by je musiał zwoływać jako główna postać co jakiś czas. Teraz jest pytanie, czy Tusk będzie coś takiego zwoływał, czy nie. Bo moje doświadczenie historyczne mówi, poczynając właśnie od tej pierwszej umowy koalicyjnej z 1993 roku, tam było napisane, że tym najwyższym organem są szefowie klubów PSL-u i SLD, czyli Kwaśniewski i Pawlak. Tyle tylko, że Pawlak jak został premierem, to jakoś nie bardzo chciał Kwaśniewskim się spotykać i go słuchać i od razu zaczęło w koalicji iskrzyć. I teraz jeżeli Tusk będzie szedł drogą Pawlaka, czyli mówiąc krótko, od momentu jak zostanie premierem, przestanie specjalnie się komunikować z tą pozostałą trójką, zwłaszcza tymi dwoma, których nie będzie w rządzie, no bo Kosiniaka pewnie będzie widział dość często, bo ten będzie wicepremierem i to pierwszym i ministrem. Natomiast Hołownia będzie sobie siedział w Sejmie, Czarzasty też sobie będzie siedział w Sejmie. Jak oni się nie będą często spotykać, to tam szybko może zacząć się źle dziać w tej koalicji. Co oczywiście cieszy PiS i wszystkich zwolenników PiS-u, którzy liczą, że ta koalicja się wywróci na pierwszym zakręcie.
Albo cieszy tych, którzy lubią, jak jest ciekawie, bo na pewno to będzie ciekawy Sejm i informacji do omawiania będzie dużo i na pewno wiem z doświadczenia, że to będzie koalicja bardzo taka płynna w informacjach. To też mnie cieszy, bo już wiemy, że dużo informacji do nas dopływa, zanim są oficjalnie ogłaszane. To miło ze strony polityków zawsze, żeby tak robili. No dobrze, a bez krotochwili jeszcze jedna ciekawa kwestia. Rotacyjność, panie profesorze. Jak na razie zapisano oficjalnie...
To jest coś, co akurat ja uważam, że no jest efektem osiągania tego trudnego kompromisu, ale wie pan, no larum nad tym, że po dwóch latach się zmieni marszałek Sejmu czy marszałek Senatu i tutaj ze strony PiS-u powiem wprost, no To jest dowód też kolei pisowskiej hipokryzji dla mnie, to lamentowanie, że się rotację wprowadza. Pamiętamy, jak PiS wymieniał marszałków, jak to się odbywało, także umówmy się, to mnie nie razi. To po prostu mają do tego prawo politycy się umówić, że po 2 latach będzie zmiana marszałka.
Ale z politycznej logiki, która jest w Polsce bardzo szybka, będziemy mieli w tym czasie 3 kampanie wyborcze. To jest taki zapis ad calendas Graeca, czy to jest jakaś realna wartość, jak pan profesor uznaje?
Wie pan, no to zobacz, czas pokaże, ja jestem umiarkowanie sceptyczny co do tego, czy rzeczywiście to zostanie dotrzymane i będzie wyglądało. Inaczej to dotyczy głównie marszałka Sejmu, w przypadku marszałka Senatu. W ogóle nie do końca rozumiem, po co to jest, skoro to dalej ma być ktoś z Koalicji Obywatelskiej, czyli po co pani Kidawie-Błońskiej skracają tą kadencję. Tego już to jest jakaś układanka wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Więc widać, że rzeczywiście te wszystkie podmioty są tam słabo ze sobą dotarte, ale to jest normalne przy tak wieloczłonowej koalicji. Natomiast to nie znaczy, że ona się tak od razu rozleci, jak w PiSie sądzą, bo pamięć o rządach PiSu jest, powiem, zapewniam, bo znam wielu ludzi z opozycji, niezwykle silna i będzie tą kordonową koalicję, bo ja ją tak nazywam, spajać. I tak naprawdę decydującym momentem będą dopiero wybory prezydenckie. Bo jeżeli PiS nie wygra wyborów prezydenckich, to kordonowa koalicja straci motywację, znaczną część motywacji do dalszego istnienia. Natomiast jeżeli ktoś z PiSu wygra wybory prezydenckie, to kordonowa koalicja może przetrwać nawet całe 4 lata.
Pan profesor napisał książkę o 2 takich, które podzieliły Polskę, 2 formacjach politycznych, właśnie wskazując na ten okres przejściowy, że teraz dopiero po wyborach prezydenckich tak naprawdę może dojść do pewnej dekompozycji. Na ile jest tak, że te wyniki wyboru już pokazują, że słabnie te 2 partie, które przez 15, więcej, 18 lat kształtowały polską scenę polityczną?
Wie pan, no to zawsze polega na tym, że się dodaje wynik Koalicji Obywatelskiej PiSu i się mówi, czy to jest powyżej, czy poniżej 70%, ale umówmy się, to słabnięcie, które już niektórzy orzekli, bo rzeczywiście teraz ta suma jest trochę słabsza niż bywało w przeszłości, to jest zbyt daleko idące stwierdzenie. Dla mnie decydującym momentem, to zawsze powtarzam, że duopol PiSu się kończy, będzie sytuacja, w której w drugiej turze wyborów prezydenckich nie spotka się kandydat PiSu z kandydatem Platformy. A na razie wszystko na to wskazuje, że także i w 2025 roku będziemy świadkami takiej sytuacji. Dopiero jak tam przedrze się ktoś spoza tych 2 formacji, to będzie rzeczywiście dowód, że oni przestają dominować na scenie politycznej. A tak to, czy oni mają łącznie 60 kilka czy 70 kilka procent głosów, to nie ma znaczenia, bo i tak nie da się zbudować rządu bez którejś z tych 2 formacji. I w tym sensie one dalej dominują. Więc gdyby się miało to rozszczelnienie i koniec duopolu zacząć, to się zacznie dopiero od wyborów prezydenckich. I bo ja coś od razu nie przypuszczam, żeby się tak stało w 2025 roku. Znaczy byłbym zaskoczony, gdyby ktoś spoza PiSu i Platformy dostał się do drugiej tury wyborów prezydenckich.
To nas prowadzi do kolejnego pytania o osobę, która będzie na pewno bohaterem tego dnia i głównym wygranym. Szymon Hołownia, od zera do milionera, politycznie oczywiście mówiąc, no osoba, która będzie drugą postacią w państwie za chwilę, marszałkiem Sejmu.
No tak, rzeczywiście w wymiarze osobistym on jest na razie największym beneficjentem tej zmiany, która się dokonuje. Za czas jakiś pewnie będzie to też Donald Tusk, który triumfalnie wróci do gabinetu premiera, co się, jak wiemy, w dziejach III Rzeczpospolitej zdarzyło tylko i wyłącznie w przypadku Waldemara Pawlaka i to na krótko, bo to właściwie on tego rządu nie stworzył, więc Tusk będzie pierwszym prawdopodobnie premierem, który będzie 2-krotnie szefem rządu i mający swój rząd po prostu utworzony. No oczywiście mógł to zrobić Jarosław Kaczyński, bo prawda jest taka, że Jarosław Kaczyński był prawdziwym premierem przez te 8 lat, no ale nie zechciał tego zrobić. Do dziś nie rozumiem, dlaczego zepsuł nam ustrój polityczny, rządząc z tylniego siedzenia, no ale to jest sprawa pana prezesa Kaczyńskiego i tego jego historycy będą oceniać. Ja to oceniam negatywnie. Natomiast wracając do głównego tematu, no Hołownia tak jest głównym wygranym na razie, natomiast zobaczymy, jak sobie poradzi w roli marszałka, bo tutaj no, są 2 kierunki. Albo będzie szedł za Tuskiem w tej polityce eskalowania konfliktu z PiS-em, albo właśnie odwrotnie, pokaże się już teraz przy okazji wyboru prezydium Sejmu jako ten, który będzie szukał jakiegoś kompromisu i na przykład będzie namawiał PiS, żeby może kogoś innego wysunąć, a może wręcz uzna, że panią Witek jednak trzeba poprzeć, bo w końcu umowa koalicyjna nie przewiduje tego, kogo członkowie koalicji, jak mają głosować w sprawie wyboru prezydium Sejmu. Tam jest tylko napisane, kogo mają popierać na marszałka Sejmu. Ale na wicemarszałków i tak dalej tego wszystkiego tam nie ma. Więc być może też będziemy świadkami pierwszego podziału wewnątrz koalicji. To będzie bardzo interesujące.
A to co byłoby lepsze pana zdaniem dla Szymona Hołowni? Teraz, w pierwszym dniu, dzisiaj po godzinie 13:30 pewnie, bo tyle trwa ślubowanie, zasiądzie, będzie wybrany i będzie musiał podjąć decyzję, czy popiera marszałek Witek, czy jest przeciwko.
Wie pan, to jest kwestia wyboru strategii. Ja nie znam szczegółów umów koalicyjnych i relacji z Tuskiem, natomiast jeśli Hołownia chce wygrać wybory prezydenckie, to powinien zacząć walczyć o ten bardziej umiarkowany elektorat, a ponieważ zapowiadał, że chce kończyć wojnę polsko-polską, to oczywiście powinien poprzeć panią Witek i pokazać w ten sposób, że proszę bardzo, owszem, mamy do niej zastrzeżenie, mam bardzo krytyczny stosunek, ale największy klub w Sejmie ma prawo do wskazania na wicemarszałka tej osoby, którą wskazuje, czyli panią Witek. I pani Witek powinna być wybrana wicemarszałkiem. Natomiast czy Hołownia się na to zdecyduje, to na pewno będzie po tym, co Tusk już powiedział w tej sprawie, otwarte wypowiedzenie, można powiedzieć, posłuszeństwa Tuskowi w tej konkretnej sprawie. No ale też Donald Tusk musi zrozumieć, bo to jest też kolejna zagadka, że to już nie będzie taka koalicja jak ta z PSL-em, że tu będzie musiał znacznie bardziej się wsłuchiwać w głos innych, bo jak nie, no to mówiąc krótko, niewiele będzie mógł zrobić, żeby to zmienić. I to jest pytanie, czy Tusk to zrozumiał, czy nie, to też się przekonamy w najbliższych tygodniach i miesiącach, jak on będzie właśnie, czy będzie zwoływał te spotkania czterech panów, czy nie będzie zwoływał. Zobaczymy.
Naprawdę dużo znaków zapytania, ale tak chyba na początku każdej kadencji wyborczej, chociaż ta może być wyjątkowo ciekawa, przynajmniej ja mam taką intuicję, nie wiem, czy pan profesor też uważa, że to może być bardzo politycznie ciekawy okres.
No z całą pewnością po epoce stabilizacji związanej z dominacją PiSu i trwałą większością, chociaż chwiejną już drugiej kadencji, bo się chwiało, ale jednak ona się utrzymała przez te 8 lat, wchodzimy w fazę, w której to wszystko będzie znacznie bardziej skomplikowane, w polskiej polityce będzie się bez porównania więcej działo. No i w ogóle poza tym za wszystkim mamy pierwszy dopiero czwór boju wyborczego najnowszego, czyli będą trzy kampanie wyborcze i zobaczymy, w jakiej Polsce się ockniemy z Korei latem 25 roku.
I o tym wszystkim będziemy opowiadać profesor Antoni Dudek, politolog, autor kanału na YouTubie Dudek o historii, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa.
Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 8:51, a my na koniec Poranka Wnet zabierzemy się na sobotni marsz. W sobotę Święto Niepodległości był też Marsz Niepodległości. Na tym marszu była Hanna Tracz między innymi. Posłuchajmy, jak ten marsz wyglądał.